Czcigodni współbracia kapłani, księże rektorze wraz ze współpracownikami, ojcami duchownymi, z całą wspólnotą seminaryjną, drodzy diakoni, którzy za chwilę przyjmiecie święcenia kapłańskie, siostry i bracia, a wśród was na szczególne wyróżnienie zasługują ci, którzy jakby zrodzili fizycznie i duchowo tych kandydatów. I tak można powiedzieć, ofiarowali ich, aby służyli Bogu i ludziom. Tak to najkrócej można by powiedzieć. Myślę, że kiedy ci młodzi diakoni, niebawem kapłani to słyszą, to być może, że jeszcze nie dociera do nich powaga tego posłannictwa, ale niech się nie przerażają, ponieważ stale są jakby otuleni opieką i z tego środowiska, z którego wychodzą, i tym środowiskiem, do którego pójdą, ale cały Kościół diecezjalny trwa na modlitwie nieustannie i uprasza Boga wszystkie potrzebne moce, aby to powołanie było owocne. Wspomniałem we wstępie, że to są 30. święcenia kapłańskie w diecezji warszawsko-praskiej, nowej strukturze. Nie wszystkie odbyły się tutaj z racji remontu, to tak historycznie tylko uzupełniając. Były również święcenia w konkatedrze na Kamionku. Odbywa się to w sobotę, Dzień Maryjny. My rozumiemy, co to znaczy być, pracować, służyć Kościołowi pod szczególną pieczą Matki Zbawiciela. Można absolutnie powiedzieć, że diecezja warszawsko-praska jest diecezją maryjną. Jest, powiedział, takie nasycenie treściami, elementami obecności Matki Najświętszej w historii, począwszy od tego, że diecezja jako pierwszego patrona ma właśnie Matkę Bożą zwycięską. Ale tutaj też na naszym terenie rozkwita kult Matki Bożej Loretańskiej, nie tylko tutaj na Pradze, ale i w Loreto. Są parafie pod jej wezwaniem, również wszystko to, co się działo w 1920 roku, było szczególnie otulone przez obecność Matki Najświętszej, więc rozumiemy, że kapłani, którzy idą na służbę, niech mają tę świadomość, że jest ktoś na ich drodze wyjątkowy, kto absolutnie będzie czuwał nad ofiarnością ich posługi i nad owocnością. Maryja wymaga tylko tego, o czym zaświadczyła w Kanie Galilejskiej, żebyśmy czynili to, co Pan Jezus powiedział. Musiały to być bardzo ważne jej polecenia, skoro ewangeliści już po tym fakcie nie odnotowali żadnych słów Maryi. Uczyńcie wszystko, co Syn mój wam powie. I to dla nas jest jasne, że kapłani, nie tylko teraz ci młodzi, którzy mają i siły, i radość, i pragnienie, i taką, powiedziałbym, wielką ochotę w sercu, że będą wypełniać misję głoszenia Ewangelii, opowiadania wszędzie i wszystkim o Jezusie i o Jego posłannictwie i o tym, kim jest człowiek jako dziecko Boże. I będą wypełniać to, co wypowiedział święty Paweł Apostoł, swego bogatego doświadczenia zaczerpnąwszy. Jeden drugiego brzemiona noście i do kapłanów należy, powiedziałbym, dźwignięcie sporego ciężaru, który jest na barkach ludzi oddanych ich pieczy. Niech się nie oszczędzają. Niech się nie oszczędzają. Dalej, to, co jakby przynosi szczególne wskazania na moment przyjęcia święcy, to rok duszpasterski przeżywany eucharystycznie, to znaczy jest teraz ten rok drugi w trzyletnim cyklu poświęconym Eucharystii. Myślę, że to bardzo tak intensywnie powinno się wpisać w wasze posługiwanie, żebyście byli naprawdę bardzo godnymi sługami Eucharystii, żebyście dbali o ołtarz, o atmosferę sprawowanej liturgii, ale także o to piękno zewnętrzne, o piękno całej liturgii. Bardzo wielu ludzi, to nie jest żadna tajemnica, mówi, że upodobało sobie tę czy tamtą parafię, świątynię, bo tam się pięknie, godnie sprawuje święte tajemnice naszej wiary, tajemnice Eucharystii. To powinno być bardzo przekonywujące dla was. Dalej. Zapamiętajcie, że święcenia przyjęliście w roku, kiedy szczególnie Ojciec Święty Franciszek polecił nam zaprzyjaźnić się ze świętym Józefem. Święty Józef oddał się absolutnie, całkowicie na służbę Bożą. I można by długimi jakby godzinami opowiadać o tym, co powinniśmy ze świętego Józefa zaczerpnąć sobie jako przykład bardzo przekonywujący. Ale ograniczmy się do dwóch takich elementów wyraźnie istniejących w życiu świętego Józefa. Pierwszy to całkowite zawierzenie. Drodzy moi, ten prosty, powiedziałbym, człowiek szlachetnego serca, kiedy dowiedział się o tej misji, przekonał jakby siebie, że to nie jest ani do zrozumienia pełnego, ani to nie jest żadna zasługa jego osobista, ani nie jest do tego jakoś wyjątkowo predysponowany. Nie. Skoro tak się stało, a my w tym momencie jakby chcemy zobaczyć nas samych na drodze naszego powołania, bo każde powołanie nas swoją wielkością i istotą przekracza. A cóż dopiero powołanie do służby Bożej. Więc ze świętego Józefa zaczerpnijmy takie pokorne, naprawdę pokorne powierzenie się opiece Bożej, całkowite zaufanie. Całkowite zaufanie. Czym się to objawi w naszym życiu? Wewnętrznym pokojem, który jest tak bardzo nam potrzebny. Żebyśmy w pokoju serca mogli siebie oddawać każdego dnia. I drugie, co jest ogromnie ważne, to zdumiewa nas i onieśmiela nieraz ta cichość świętego Józefa. Mówię, drodzy moi, nie bez przyczyny. Tak dzisiaj jesteśmy rozgadani, rozplotkowani. Tak staliśmy się więźniami przeróżnych mediów, że nawet Trudno w poważnej chwili, kiedy nad czymś pracujemy, czy nad czym się powinniśmy skupić, żeby gdzieś oddalić od siebie choćby telefon. Już nie do rzadkości należy taki widok, że jedną ręką piszę, drugą trzymam telefon. To już jest niewolnictwo i to wcale nie przynosi sukcesu, ani nie daje dobrych owoców. Święty Józef, ktoś powie, no nie był poddawany takim pokusom. One zawsze były, tylko innego rodzaju. Był człowiekiem całkowitego wyciszenia, a przez to miał doskonały, tak możemy powiedzieć, słuch na sprawy Boże. I trzecia sprawa to jego piękne, czyste ojcostwo. A ojcostwo to troska wielowymiarowa. Będą wam powierzeni ludzie na ich drogach. To jest treść nie do opisania i trzeba im w każdym momencie być pomocnym. Na tym polega to duchowe ojcostwo. Nic nie zrujnować, a ciągle być budowniczym. Dzięki łasce Bożej. I wreszcie rok świętej, rok rodziny. Powiedziałem świętej rodziny. No to jest nasze wszystkich pragnienie, żeby zarówno i małżeństwa, które są fundamentem każdej rodziny i same rodziny, były wspólnotami świętymi. A dlaczego wspominam o tej kwestii teraz przy święceniach? Bo drodzy moi, rodzina w tym poświęceniu duszpasterskim i małżeństwo absolutnie zajmuje pierwsze miejsce. Bo gdybyśmy wywiązali się należycie z troski duchowej o małżeństwo i rodzinę, to byśmy ze zdumieniem zobaczyli, że inne sprawy się same rozwiązują. I problem wiary, i problem młodzieży, i przygotowanie dzieci i młodzieży do sakramentów, i przygotowanie młodych ludzi do pełnienia funkcji przyszłych rodziców i małżonków. Jeśli w rodzinie wszystko idzie tak jak jest wolą Bożą, to wtedy z tych rodzin wychodzą również ludzie mocni, świadomością miłowania drugiego człowieka i odpowiedzialności za powierzone im funkcje. To tacy mogą powiedzieć, że dla nich ojczyzna jest czymś wyjątkowym. To od takich ludzi będzie można na poważnie wymagać, aby zajęli odpowiedzialne stanowiska. I możemy tak mówić o tych wszystkich najważniejszych i najpoważniejszych zadaniach, ale to wszystko ma korzeń nie gdzie indziej, ale w rodzinie. Dlatego duszpasterz, który ma tę świadomość, jak otoczyć szeroko i wielowymiarowo rodzinę opieką, ten będzie zwycięzcą. Drodzy moi, to dzisiejsze spotkanie daje naprawdę dobrą okazję, żeby podziękować za dbałość o powołania. A jest tutaj, są tutaj przedstawiciele wspólnot, które szczególnie mają tę pieczę wpisaną w swoje życie, w swoją działalność. Najpierw oczywiście to jest dom rodzinny. Każdy z nas rozumie, co to znaczy miłość i odpowiedzialność w wspólnoty rodzinnej, wiara poszczególnych jej członków. Tam może się zrodzić i może być, że tak powiem, ukształtowane właściwie powołanie każdego człowieka. Nie myślę tutaj tylko o powołaniach kapłańskich, o wszystkich możliwych drogach ludzkich. Dlatego przyjmijcie wszyscy, drodzy rodzice, rodzeństwo, bliscy, krewni, te wyrazy szczególnej wdzięczności, ponieważ wiele z tego, co dzisiaj reprezentują przyszli kapłani, jest darem waszym. Dziękuję moje podziękowanie kieruję do wspólnoty seminaryjnej. To jest ten czas jakby ostatniego etapu, kiedy wszystko tam się powinno jakby poskładać, unormować, umocnić. I dlatego ten piękny fragment w liturgii już jest za nami, kiedy rektor seminarium prosi i jednocześnie zapewnia, że zostali przygotowani i że jest jakby powszechna akceptacja, że oni na tej drodze spełnią pokładane w nich nadzieje. Dziękuję zatem całej wspólnocie seminaryjnej. Są tutaj proboszczowie różnych parafii, parafii rodzinnych, parafii praktyk. No, nie powiem, że są proboszczowie tych parafii, które za kilka, czyli za kilkanaście dni przygarną tych młodych. Ale parafia, to my starsi kapłani wiemy ze swojego doświadczenia, ale myślę, że wszyscy mamy to rozeznanie. To jest dla kapłana druga po wspólnocie rodzinnej właściwa wspólnota. I możemy, powiedziałbym, z góry przewidzieć, jakie będą drogi tego kapłana młodego, jeśli patrzymy, jak on czuje się w tej rodzinie zwanej wspólnotą parafialną. Dlatego dziękuję wszystkim proboszczom i współbraciom kapłanom, że w tym czasie, kiedy zostają wam powierzone drogi przygotowujących się do kapłaństwa, właściwie staracie się rozeznać ich drogi, ale nade wszystko pomóc. Jest jeszcze jedna prośba moja, skoro była mowa o domu rodzinnym. Drodzy moi, tak się czasami wydaje, że syn, który przyjął święcenia kapłańskie, to jakby przekracza jakieś poziomy i już od tej pory nie ma do niego dostępu. To byłaby najbardziej kłamliwa ocena. Wprost przeciwnie. Im komu więcej się powierza, to powinien być tym bardziej pokorny. A ci wszyscy, którzy go otaczają najbliżej, niech wiedzą, że ich odpowiedzialność wzrasta. I proszę nie żałować ani uwag, ani dobrego słowa, ani słowa czasami karcącego, ale nade wszystko modlitwy, bo to jest, drodzy moi, nasza wspólna odpowiedzialność. I dlatego kieruję naprawdę gorące prośby. Więcej dobrego zrobią rodzice, rodzeństwo, niż nieraz rozporządzenia władz kurialnych i temu podobnych. I młodzież niech też o tym pamięta. I na krótko odnieśmy się do Słowa Bożego, dzisiaj proklamowanego. Z Księgi Liczb zapamiętajmy, że Bóg daje siłę. Dzisiaj, muszę to powiedzieć z pewnym smutkiem, ale wielu młodych ludzi na różnych drogach, ale na kapłańskich także, czuje, że to wszystko ich przekracza. Mówią, nie dajemy rady. I tak samo mówią ich koledzy, pracujący w korporacjach i w innych firmach, nie dajemy sobie rady. Jeśli człowiek sam zabiera się do realizacji swego życia, to prawda, nie da rady, nie poradzi sobie. Bóg daje siłę. Nasza moc nie jest z nas, ale z Boga. I to niech będzie takie światło, które się będzie bez przerwy jako informacyjne zapalało. Bóg daje siłę. Z Bogiem jest wszystko możliwe. Ale trzeba zachować pewne normy, żeby Bóg udzielał nam siły. Mianowicie, idąc z posługą kapłańską, niech nikomu nie przyjdzie do głowy realizować jakiegoś swojego programu. Siebie głosić. Jakieś wypełniać swoje wizje czy interesy prowadzić. Nic z tych rzeczy. Głosimy Ewangelię o Jezusie i wszystko, co z tym głoszeniem jest związane. Realizujemy program Pana Jezusa. A On powiedział, idziecie do moich sióstr i braci, aby ich prowadzić do nieba. I właśnie, i żebyśmy rozumieli, że mamy być na służbie. Pan Jezus, kiedy przybył do apostołów na przygotowaną już wieczerzę, Wielki Czwartek, to zaczął właśnie od tego. Oni byli bardzo, powiedziałbym, rozradowani, że z mistrzem pożyją wieczerzę, że taka czeka ich wielka uroczystość i tak dalej. Nie zdawali sobie sprawy jeszcze z wielkości tego wydarzenia, a on zaczyna od umywania nóg, od służby. Tak jakby chciał powiedzieć, wszystko to, co potem nastąpi, jeśli nie będzie zbudowane na pokorze i na prawdziwym służeniu drugiemu człowiekowi, to nigdy nie zaistnieje, bo nie postawicie, nie zbudujecie fundamentu. No właśnie. Może to przydługie refleksje, ale niech okaże się choć trochę pomocne. Amen.